Chwała Panu Bogu. Serdecznie witam Was, drodzy umiłowani bracia i siostry. Z głębi swego serca życząc, aby Boży pokój, aby łaska Bożego Świętego Ducha, obecność naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, ona przenikała, dotykała i ożywiała każde jedno serce. Na samym początku chciałbym przekazać serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia. W środę miałem możliwość być w zborze w Żorach wraz z bratem Wiesławem Świderskim z Gliwic. I tamci bracia, brat Wiesław, tamte siostry przekazywali dla Was wszystkich serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia. Drugą rzecz, zanim będę usługiwał Bożym Słowem, to jest taka serdeczna prośba. Dzisiaj rano zadzwoniła siostra Marysia Jakimowicz. Okazało się, że tak niespodziewanie jej młodszy brat umarł. Nikt się nie spodziewał, nawet rodziny nie było w domu. Zastali nieżyjącego już swego męża, tatę, w przypadku siostry Marysi brata. I one akurat są w drodze, jadą tam do Przemyśla, za Przemyśla na ten pogrzeb w tej takiej trudnej sytuacji. Dzwoniąc, prosiła, abyśmy ją poruczyli, całą jej rodzinę w ręce Boże, aby Pan Bóg jakoś dał siły w tym wszystkim odnaleźć się, gdyż to było takie raptowne, nagłe, niespodziewane. Może wstańmy i tak poruczmy ją, poruczmy całą rodzinę, poruczmy jej ten pogrzeb, który w jutrzejszym dniu ma się odbyć. Oddajmy to wszystko w najwyższe ręce naszego Pana, aby Jego błogosławieństwo, Jego ochrona towarzyszyła i prowadziła. Drogi Ojcze, wspaniały Boże, potężny Królu i najwyższy Kapłanie, w imię naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, tak bardzo Ciebie prosimy, abyś błogosławił, abyś dopomógł, abyś wzmocnił, abyś posilił naszą siostrę Marię, posilił jej męża, całą tą rodzinę i tą sytuację, w której się znaleźli, aby łaska im odsiła Ducha Świętego. Ona przeniknęła, dotknęła i ożywiła, aby Twój niebiański pokój kształtował, posilał i prowadził, aby we wszystkim było uwielbione i wywyższone Twoje imię. Boże, błogosławimy im, poruczamy ich w Twoje ręce, oddajemy po Twoje skrzydła niebiańskiej Boże ochrony, a Ty przenikaj, Ty dotykaj mocą swego imienia, Ty dotykaj łaską niebiańskiego pokoju, aby Twój Boży Duch, aby Twoja prawda, aby Twoja łaska, Twoje posilenie, Twoje wzmocnienie, ono przeniknęło i błogosławiło. Dlatego oddajemy naszą siostrę, oddajemy całą rodzinę w Twoje dłonie, po Twoje skrzydła niebiańskie ochrony, prosząc Ciebie serdecznie o nasz drogi Panie, abyś ich prowadził, abyś zachował od wypadku nieszczęścia, abyś błogosławił też tą jutrzejszą uroczystość, aby we wszystkim było uwielbione i wywyższone Twoje święte, wspaniałe imię. Jako naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa oddajemy i poruczamy, a Tobie żywy Bóg niech płynie chwała, niech płynie cześć i uwielbienie teraz i na wieczne wieki. Amen. Proszę, abyście zajęli swoje miejsca. Chciałbym ponownie powiedzieć chwała Panu Bogu. Drodzy, chciałbym dotknąć dzisiaj takiego pewnego wydarzenia z życia naszego Mistrza i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, a jest zapisane to w Ewangelii Świętego Łukasza w 8 rozdziale i przeczytamy cały ten urywek, zobaczymy, co się tam wydarzyło, przyglądnijmy się tej treści, czego też chciał nauczyć nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus. Co On przemawia, czym dotyka lub zadaje być może nam jakieś pytania, kiedy będziemy czytać to miejsce 8 rozdziału Ewangelii Świętego Łukasza od 26 do 40 wersetu. I dopłynęli do krainy Gezerańczyków, która leży naprzeciwko Galilei. A gdy wyszedł na ląd, zabiegł mu drogę pewien mąż z miasta, który był opętany przez demony i od dłuższego czasu nie nosił odzienia i nie mieszkał w domu, lecz w grobowcach. A gdy ujrzał Jezusa, z krzykiem padł przed nim i donośnym głosem zawołał: cóż ja mam z Tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Proszę Cię, nie dręcz mnie, gdyż nakazywał duchowi nieczystemu, by wyszedł z tego człowieka. Od dłuższego bowiem czasu szarpał nim i choć go wiązano łańcuchami i trzymano w pętach, on rwał te więzy, a demon pędził go na pustynię. Zapytał go więc Jezus: jak Ci na imię? A ten rzekł: Legion, gdyż wiele demonów weszło w niego. i prosiły im, aby im nie nakazywał odejść w otchłań. A była tam duże stado świń paszące się na górze i prosiły go, aby im pozwolił w nie wejść i pozwolił. Gdy demony wyszły z tego człowieka i weszły w świnie, rzuciło się całe stado z urwiska do jeziora i utonęło. Pasterze zaś, zobaczywszy, co się stało, uciekli i donieśli o tym w mieście i po wioskach. Ludzie wyszli, zobaczyli, co się stało, przyszli do Jezusa i zastali tego człowieka, z którego demony wyszły, przyodzianego i przy zdrowych zmysłach, siedzącego u stóp Jezusa, i zlękli się. A ci, którzy to widzieli, opowiedzieli im, jak został uzdrowiony ten opętany. I prosiła go cała ludność okolic gezerańskich, by odszedł od nich, gdyż ogarnął ich wielki strach. Wtedy on wsiadł do łodzi i zawrócił. A mąż ten, z którego wyszły demony, prosił go, by mógł być z nim. Lecz on go odprawił, mówiąc: wróć do domu swego i rozpowiada, jak wielkie rzeczy uczynił ci Bóg. I odszedł, rozpowiadając po całym mieście, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus. A gdy Jezus powrócił, przyjął go lud, wszyscy go bowiem oczekiwali. To miejsce Pisma Świętego nam przekazuje pewną prawdę, a mianowicie przyjeżdża Jezus do krainy Gerazeńczyków i spotyka nieszczęście. Człowiek, który jest opętany przez siły demoniczne, zachowuje się nieracjonalnie. Ludzie starają się jakoś zapobiec tej sytuacji, próbują go wiązać łańcuchami, więzami i kompletnie to nic nie pomaga. Znajdują się ludzie w sytuacji, która można określić ludzkim językiem bez wyjścia. Co by nie próbowali, nic im nie wychodzi. Ten człowiek w dalszym ciągu jest zdręczony i męczony. Ja myślę, że to pokazuje taką pewną sytuację, która być może i w naszym życiu niejednokrotnie się zdarza. Nie akurat opętanie i nie akurat wiązanie łańcuchami, ale niejednokrotnie znajdujemy się też w różnych sytuacjach naszego życia, w którym wydaje nam się, że jesteśmy bez wyjścia. Lub inaczej oceniamy sytuację, że tak naprawdę dla nas już nie ma żadnego ratunku, żadnego wyjścia. Tak jak oceniła ta okoliczna miejscowość, to dziesięciogrodzie, którym znajdował się ten człowiek. Być może zaczęli sobie tłumaczyć, że muszą przyzwyczaić się do takiej sytuacji, że w jakiś sposób należy unikać te miejsca, gdzie znajduje się ten człowiek i w jakiś sposób sobie układać życie. I tak się toczyło to wszystko do momentu, kiedy do tej miejscowości, do tej krainy przypłynął nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus. Kiedy On się znalazł w tej krainie, tak jakby tą całą sytuację wziął w swoje ręce. Po pierwsze, uwolnił tego biednego, nieszczęśliwego człowieka. My znamy takie miejsce Pisma Świętego, kiedy zwrócili się do Jezusa z taką prośbą: Panie, jeżeli możesz, to Ty uczyń, daj nam pomóc, udziel nam pomocy. Jest to drugi moment opisany w Ewangelii Świętego Marka w 9 rozdziale. Jezus odpowiedział bardzo ciekawą, dał im odpowiedź. Wszystko jest możliwe dla wierzącego. Tak by kierował ich uwagę na to, co jest bardzo istotne, że kiedy znajdujemy się w problemie, kiedy znajdujemy się w potrzebie, należy zwrócić uwagę na te cudowne Boże obietnice. Należy sięgnąć do własnego naszego serca i zauważyć, że przecież mamy możliwość rozwiązać ten problem. Nie sami, nie przy pomocy ludzi, ale wtedy, kiedy zwracamy się do Jezusa Chrystusa, ale wtedy, kiedy idziemy do Bożego Syna, do naszego Pana i Zbawiciela. On wtedy rozwiązuje problem naszego życia. On dotyka i napełnia swoim cudownym Bożym pokojem. Dla Niego nie ma rzeczy niemożliwej. I tak samo i w tym momencie przyszedł Boży Syn i to, co było niemożliwe, niewykonalne, nierealne, mocą autorytetu swego, On rozwiązuje, uwalnia człowieka, uswabadza. Człowiek może być od tego momentu żyć tym normalnym życiem, ciesząc się jak wszyscy inni. Ale proszę zwrócić uwagę na drugą bardzo istotną rzecz. Mianowicie wydawałoby się nam, że skoro ten człowiek został uwolniony, wszyscy mieszkańcy wiedzieli, kto to jest, jak się zachowuje i jak jest to straszne dla nich, tych, którzy gdzieś znajdowali się w tej okolicy, kiedy zobaczyli tego człowieka, że on jest uwolniony, że on jest przy zdrowych zmysłach, że siły demoniczne go opuściły, oto widzieli jawny, namacalny cud. I co jest bardzo ciekawego, ci ludzie nie padli przed Jezusem, nie zaczęli Mu dziękować, nie zaczęli wywyższać Jego święte Boże imię, ale robią coś innego. Po prostu proszą Go, aby odszedł z ich krain, aby odszedł z ich domu, aby nie był tam, gdzie się wydarzyło to wydarzenie. Jak myślicie, dlaczego ci ludzie tak powiedzieli? Dlaczego ci ludzie nie przyjęli Jezusa Chrystusa? A mianowicie dlatego, że serce tych ludzi były czymś innym zajęte. Ich serce być może nie były zajęte przez moce siły demoniczne, poprzez opętanie, ale ich serce było bardzo przywiązane, jak możemy wyciągnąć z tego wniosek, do tego stada świń, które rzuciły się w morze i potonęły. I ci ludzie, nie patrząc, patrząc z jednej strony na tego człowieka, tak by nie zauważali potęgę Bożego działania, ale ich serce, w ich umysłu było coś innego. Było stado świń i już ich nie ma. To jest taka druga, głęboka bardzo myśl, abyśmy zastanowili się, abyśmy przemyśleli, zglądnęli do naszego serca. Ten człowiek skorzystał z Bożego uwolnienia. Ten człowiek skorzystał z Bożego uzdrowienia. Ludzie mimo widocznego cudu, które oglądali, nie byli w stanie zaakceptować tego wydarzenia. Byli przelęknięci, przestraszeni. Ich serce było skupione bardziej na tych świniach niż na tym człowieku uwolnionym. Drugą, trzecią rzecz, którą możemy zauważyć w tym miejscu, to jest to, że ten człowiek chciał zostać przy Jezusie Chrystusie. Ten człowiek chciał zostać z Jezusem Chrystusem, ale Jezus mu na to nie pozwolił. Powiedział: idź do swojego domu, idź do swojego miejsca, gdzie mieszkałeś, do tych okolic, które się znajdowałeś i po prostu opowiadaj o tych rzeczach, co uczynił ci Pan. Opowiedz o sobie, opowiedz o tym wydarzeniu. Można by było powiedzieć, że zanim on dobiegł, zanim on doszedł do swojej miejscowości, ten tłum ludzi, którzy byli świadkami, którzy widzieli to wszystko, na pewno gdzieś ta wieść się rozniosła. Ale jednak Jezus mu zatrzymuje: słuchaj, idź i pójdź i o tym wszystkim powiedz. Jeżeli czytamy psalmy i nie tylko psalmy, to Biblia bardzo często nawołuje nas do tego, abyśmy opowiadali, ogłaszali o tym wspaniałym Bożym działaniu, które daje nam zbawienie, daje nam uwolnienie, daje nam przebaczenie, które powoduje, że następuje głęboka wewnętrzna zmiana i przemiana naszego życia. Tak samo było dokładnie i w tym miejscu. Czy zastanowiliśmy się być może, albo zadaliśmy sobie pytanie, jaki rzeczywisty był cel tego, że Pan Jezus posłał tego człowieka, aby on poszedł i opowiadał? To nie była rzecz, która była gdzieś w tajemnicy skryta. Ta rzecz była jasna i znajoma, ale jednak ten człowiek miał pójść i miał opowiadać. Ja myślę, że w tym wszystkim kryje się jeszcze coś bardzo ważne. Ci wszyscy mieszkańcy znali tego człowieka. Wiedzieli, jak on się zachowuje, jak reaguje. I oprócz tego, że on mówił, opowiadał, czy powtarzał to, co do nich dotarło, ci mieszkańcy mogli popatrzeć na niego i mogli fizycznie oglądać rzeczywistą zmianę jego życia. Że to nie było tylko chwilowe w tym momencie, kiedy był Jezus, kiedy była moc i siła naszego Pana, ale nawet wtedy, kiedy już odszedł, kiedy już był sam w tej krainie, kiedy chodził sam być może od domu do domu, czy w tych miastach, czy na ulicach, gdziekolwiek, jeżeli opowiadał o tym wielkim wydarzeniu i ludzie mogli zauważyć, że to wydarzenie nie było wydarzeniem chwilowym, to nie było takie wydarzenie jednorazowe, ale to, co nastąpiło, ta przemiana, to uwolnienie, które dał Jezus Chrystus, ono przyniosło trwały owoc. Ten człowiek, chodząc od miasta do miasta, chodząc po tym dziesięciogrodziu, opowiadał i ludzie, słysząc uwolnienie, mogli zauważyć w tym człowieku, że rzeczywiście nastąpiła w nim przemiana. Drodzy umiłowani, To samo czeka i nas w naszym życiu. Kiedy dotknięte nasze serca zostały Bożym pokojem, Bożą łaską, Bożym miłosierdziem, Bożym uwolnieniem, kiedy siła Ducha Świętego przeniknęła i ożywiła nasze serca, to Pan pragnie, abyśmy idąc, szli, opowiadali, a zarazem stwarza tą możliwość, aby ludzie mogli zauważyć, że Twoje czy moje życie zostało zmienione. Oto ten, który był obarczony czy zniewolony nałogami, w tej chwili już narkotyków nie zażywa. Ten, który nadużywał alkoholu, już nie sięga w ogóle po alkohol. Ludzie widzą, nie tylko słyszą, że coś się wydarzyło, ale mogą zobaczyć, namacać, dotknąć się tej prawdy, że rzeczywiście nastąpiło trwałe uwolnienie, trwałe uzdrowienie, trwała działalność Boga, która zamieszkała czy zagościła w sercu takiego czy innego człowieka. Ja myślę, że cel, który dał Pan Jezus, czyli ten cel, który miał Jezus, dając Mu to polecenie, zamykał się jeszcze w jednej sprawie. Na pewno, aby ci ludzie słyszeli, na pewno, aby ci ludzie widzieli, aby mogli rzeczywiście doświadczyć, namacać tej prawdy, która się wydarzyła, ale tam był jeszcze jeden cel. A mianowicie, wiemy, jaka była reakcja tych ludzi, kiedy Jezus uwolnił tego człowieka. Ja mówię swoimi słowami: Panie, wyjdź stąd, opuść, odpłyń z powrotem. My nie chcemy, abyś Ty się znajdował wśród nas. Człowiek poszedł, opowiadał. Człowiek poszedł, ludzie mogli oglądać jego życie, widząc zmianę. I zaczęła ta zmiana tegoż człowieka, zaczęło to przypominanie i opowiadanie tego człowieka dotykać serc ludzi. Oni zaczęli się zastanawiać, zaczęli coraz bardziej rozumieć, zaczęli coraz bardziej do nich to docierać, że to jest prawda. Przecież ten człowiek był uwiązany łańcuchami, przecież ten człowiek mieszkał w grobowcach, przecież ten człowiek biegał nagi i tak wiele, wiele innych sytuacji. A naraz to wszystko, tego wszystkiego nie ma. Jest zupełnie innym człowiekiem, normalnie żyjącym, funkcjonującym w społeczeństwie. I ta prawda zaczęła coraz głębiej, głębiej przenikać do ich serc. I coraz mocniej i mocniej ta prawda życia i świadectwa tego człowieka zaczęła, że tak określę, wypychać te świnie z ich serc. Wypychać tą cenę, którą uważali, że jest za duża, aby zapłacić tym stadem świń za to, aby ten człowiek był uwolniony. Ich serce zaczęło się coraz bardziej otwierać. Zaczęła się pojawiać prawidłowa hierarchia wydarzeń i sytuacji, które się wydarzyły w tym miejscu. Zaczynają rozumieć wartość uwolnionego człowieka. Mało, zaczynają rozumieć siłę, która musiała być użyta, która zafunkcjonowała, która uwolniła tego człowieka. I ta cena tego stada świń, ona zaczęła tracić na wartości. Ja myślę, że to był właśnie cel, którym Jezus wysłał tego człowieka, aby opowiadał, aby swoim życiem wydał świadectwa, żeby ci ludzie zmienili hierarchię spojrzenia na sprawy. Dlatego, że kiedy oni coraz więcej słyszeli, oglądali i patrzyli na to, zaczęło w ich sercach się dokonywać pewna przemiana. Zaczęli jednak zadawać sobie pytanie, a czy być może dobrze zrobiliśmy, że wygoniliśmy Jezusa? A może należałoby jednak coś innego zrobić? A może w jakiś sposób inaczej się trzeba było zachowywać? Drodzy umiłowani, to jest takie dla nas, jest taka lekcja, czy jesteśmy gotowi, aby czasami zapłacić pewną cenę. Cenę właśnie za to, aby imię Boże było uwielbione. Cenę właśnie za to, aby ktoś inny czuł się pełen szczęścia, radości i pokoju. Zapłacić pewną cenę po to, aby inny ktoś został uleczony, uzdrowiony, aby został rozwiązany jego problem życiowy. A ja czy jestem gotowy zapłacić taką cenę? My wszyscy o tym dokładnie wiemy, że Jezus Chrystus zapłacił najwyższą cenę za nasze zbawienie i odkupienie. Oddał swoje życie, przelał swoją świętą, niewinną krew. Opuścił tron nieba, przyszedł na tą ziemię po to, aby Tobie i mi przekazać pełną prawdę Ewangelii. I teraz czy jestem gotowy, czy jestem zdolny, abym zapłacił pewną cenę? W tym pierwszym zderzeniu, kiedy ci ludzie zobaczyli ten cud, nie byli gotowymi. Dla nich to stado miało wyższą wartość niż ten uwolniony człowiek. Ale właśnie praca tego człowieka, świadectwo jego życia, oni oglądali codziennie ten cud, ten Boży cud chodził pośród nich, ten Boży cud przechadzał się ich ulicami. Oni ciągle mogli zobaczyć głęboką przemianę. Już nie musieli się bać, nie musieli sobą trwożyć, albowiem już to niebezpieczeństwo zostało całkowicie i trwale usunięte z ich życia. I 40 werset mówi o czymś bardzo wspaniałego. A gdy Jezus powrócił, przyjął go lud, wszyscy go bowiem oczekiwali. Proszę zwrócić uwagę, jaka została dokonana praca. Proszę zwrócić uwagę, jaką ten człowiek dokonał pracę, że kiedy powtórnie przypłynął Jezus, powrócił Jezus, to cały ten lud oczekiwał go z radością. Już nie były ważne te świnie, już nie miały wartości to stado. Oni zobaczyli, że w tym człowieku to, co się stało w życiu tego człowieka, musiała dotknąć się Boża moc, musiała dotknąć się świętość Bożej łaski, Bożego pokoju. Zrozumieli, że to jest jedyna droga do tego, aby doświadczać Bożego pokoju, aby przeżywać tą cudowną radość w imieniu Jezusa Chrystusa. Ich serce zmieniło się. W ich sercu pojawiła się zupełnie inna hierarchia wartości. Oni tak by stanęli, tak by zrozumieli, tak by się otworzyło przed ich oczami, z kim i z kim mają do czynienia. Jakby zrozumieli, że ten, który uczynił, ten Jezus, ten mistrz i nauczyciel, on w sile i w autorytecie Ojca, Boga Wszechmogącego, dokonuje tych wielkich, wspaniałych rzeczy. Drodzy umiłowani, proszę zwrócić na to mocną uwagę. Chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić, nie tylko same słowa tego człowieka, które były ważne, bo mówiły o stanie, który był poprzedni, ale też mówiły o stanie, który jest aktualnie, ale też i to, że te słowa były poparte praktyką. Ci ludzie mogli nie słuchać, nie tylko słuchali słowa, ale oni widzieli zmianę w życiu tego człowieka. I ta zmiana, ten trwały owoc przenoszony przez tego człowieka zaczął zmiękczać serca ludzi w dziesięciogrodzie. Ludzie zaczęli się zastanawiać, zgłębiać, rozmyślać i w końcu zaczęło się pojawiać głębokie pragnienie: musimy spotkać się z Jezusem. Ja myślę, że to jest taka pokazana droga chyba w życiu każdego jednego człowieka. Pierwszy okres, który tu jest opisany, jest to moment, kiedy nie ma Boga, kiedy nie ma Jezusa Chrystusa, kiedy jest człowiek zniewolony grzechem, spętany kajdanami demonicznymi i cała okolica wraz z nim, która patrząc na to nie znajdowała żadnego wyjścia i ratunku, żyła swoim życiem. Dla nich najważniejsze rzeczy były inne niż rzeczy związane z obecnością żywego Boga. To była kraina ciemności i mroku. I do tej krainy wchodzi osoba Syna Bożego i zaczyna się dziać coś cudownego. Człowiek, który był stracony w oczach ludzkich, zostaje uwolniony, pełen szczęścia i pokoju. To jest działanie Bożej łaski. Drodzy umiłowani, jeżeli popatrzymy na nasze życie, powtórzę jeszcze raz to, co już powiedziałem, to proszę zwrócić uwagę, że i w naszym życiu był taki moment, taki dzień, taka chwila, kiedy nasz umysł został rozświecony Ewangelią, Słowem Bożym, kiedy łaska Ducha Świętego dotknęła naszego serca, kiedy zrozumieliśmy, kiedy ta praca Ducha Świętego, o której Pan Jezus powiedział, że kiedy On przyjdzie, to przekona świat o grzechu. Ona przekonała mnie, że znajduje się w grzesznym stanie. Wprowadzi mnie w sprawiedliwość, wskazując, że jest sprawiedliwość, jest coś, co jest inne niż dotychczasowe moje życie. Może zupełnie inaczej poprowadzić. I wskaże dalej na sąd, czyli pokaże, że a w tej chwili do mnie należy wybór. Co ja uczynię, czy będę chciał pozostać w tej krainie grzechu, czy będę chciał wejść w tą krainę sprawiedliwości naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jezus rozwiązał ten problem. Ale często, kiedy zaczyna Pan Bóg rozwiązywać problem naszego życia, my być może nie jesteśmy przygotowani na tą potężną działalność Bożej łaski. Może jest dla nas coś jeszcze ważniejszego, albo coś, co jest bardzo ważne i istotne w naszym sercu. Coś, co nie możemy wyrzucić, nie możemy się pozbyć. Być może to być czasami nasze własne ja. Być może być to bogactwo, tak jak w tym przypadku opisane w Ewangelii. Może jeszcze coś innego, nie chciałbym tutaj szukać, choć można by było znaleźć wiele, wiele innych rzeczy, które mogą mieć tak głęboką, potężną wartość, że mimo tego, że widzę cud, widzę Bożą łaskę, widzę Bożą moc i Boże miłosierdzie, a jednak, tak jak ci, którzy byli w tym dziesięciogrodziu. Następnie możemy zauważyć, jak jest ważne, bracia i siostry, jak leży potężna odpowiedzialność na każdym jednym z nas, że skoro mówimy o Jezusie, skoro mówimy o Chrystusie, skoro mówimy o Bożej łasce, Bożej mocy, i to jest ważne, i to należy uczynić, i to jest polecenie naszego Boga, ale pamiętajmy, że słuchacze będą przyglądać się memu i Twojemu życiu. Że ci, którzy będą słuchać o Jezusie, będą słuchać o Jego łasce, Jego mocy, oni będą patrzeć na Ciebie i na mnie. Oni będą chcieli zauważyć w Tobie Jezusa. Oni będą chcieli zauważyć w Tobie tego, o którym Ty opowiadasz. Oni będą chcieli zauważyć w Tobie tą świętość, którą Ty wskazujesz na Jezusa. Oni będą chcieli zauważyć tą sprawiedliwość, którą Ty mówisz, że znajduje się w Jezusie Chrystusie. Oni będą chcieli zobaczyć tą prawdę Ewangelii w Tobie, w Twoim życiu, w Twoim postępowaniu, w Twojej rozmowie, w Twojej mowie. Dlatego, że słowa połączone z czynem, i znowu wrócę do tego, co ostatnio mówiłem z listu Jakuba, że właśnie czyn, on doprowadza naszą wiarę do doskonałości. I te słowa połączone z czynem stwarzają prawdziwy, realny obraz tego, czego ludzie chcieliby oglądać, co powoduje, że ludzkie serca zaczynają się zmiękczać. Tak jak w przypadku tej krainy dziesięciogrodzia, gdzie to świadectwo i rzeczywiste codzienne oglądanie tego człowieka całkowicie zmienionego zaczęło zmiękczać serce ludzi. I w pewnym momencie na tyle zmiękczyło, że oni zapragnęli spotkać się z Jezusem. Kiedy ponownie Jezus przypłynął do nich, to wszyscy Go bowiem oczekiwali. Lud pragnął, chciał Go zobaczyć, cieszył, radował się, że przyszedł, że wrócił ten, który dokonał tak głębokiej przemiany. Ale aby powstała radość z tego faktu, że przyszedł Jezus, z ich serc zostało wyrzucone to, co przeszkadzało im, aby zobaczyć w Jezusie najwyższą wartość. I to jest tak istotne, abyśmy o tym ciągle pamiętali. Abyśmy rozumieli, że naszym zadaniem jest mówić, świadczyć i opowiadać. Naszym zadaniem jest pokazać w codziennym życiu, wydać świadectwo tej prawdzie ewangelicznej, o której mówimy, o której świadczymy, o której opowiadamy. Ludzie winni zobaczyć nas to. Ostatnio w naszym zborze bardzo często jest powtarzany ten tak krótki dialog Filipa i naszego mistrza i Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, gdzie Filip dał pytanie lub prośbę, z prośbą się skierował do Bożego Syna: Panie, pokaż nam Ojca, a wtedy już wystarczy nam. Jezus odpowiada bardzo krótko: Filipie, kto widzi mnie, widzi i Ojca. I to jest właśnie tak bardzo ważne w naszym życiu, w naszym postępowaniu. Dlatego, że to wydarzenie, ono mówi o naszym indywidualnym życiu. W jaki sposób wyjść i znaleźć u stóp mego Pana uwolnienie. To miejsce mówi o tym, że jakaby sytuacja się nie pojawiła beznadziejna, to ona jest dotąd beznadziejna, dopóki nie skierujemy nasze serce, nie skierujemy naszą ufność, nie skierujemy naszą uwagę do naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ta sytuacja pokazuje nam, że wtedy, kiedy kierujemy wzrok na naszego Pana, On bierze tę sprawę w swoje ręce i zgodnie ze swoją wolą nią zaczyna kierować i prowadzić. Ale kiedy On już dokona czegoś w naszym sercu, On z kolei teraz oczekuje, aby moje słowo i moje życie potwierdziły tą pracę, którą On wykował w moim życiu. Jeżeli Pan Jezus przebaczył mi moje grzechy, jeżeli Pan Jezus uwolnił mnie od moich nałogów,
to Pan Jezus teraz pragnie oczekiwać i chce i oczekuje, aby moje życie zaświadczyło, pokazało, potwierdziło tą prawdę Jego działania, Jego mocy. Bo nie tylko potwierdziło, ale też oddało chwałę za to, co On uczynił dla mnie. I tego oczekuje ode mnie Pan. Oczekuje i pragnie, abym ja swoim życiem potwierdził, podziękował Mu za to, co uczynił w moim życiu. Jeżeli uwolnił mnie od grzechu, to Słowo Boże bardzo wyraźnie pokazuje, nie mam prawa ponownie wracać do grzechu. Jeżeli uwolnił mnie od nałogów, to mówi Słowo Boże, mi bardzo wyraźnie nie mam prawa powracać do nich. Jeżeli wlał do mego serca swoją miłość i dał mi zrozumienie, jakie rzeczy podobają mu się, a które nie podobają mi się, to ja nigdy nie mam prawa wracać w obszar tych rzeczy, które mu się nie podobają. Jeżeli dokonał tej głębokiej przemiany w moim sercu, to on teraz oczekuje ode mnie, abym ja się pozbył rzeczy pospolitych, które przeszkadzają mi do tego, abym był naczyniem do celów zaszczytnych, używanych przez Boga, znajdujących się w dyspozycji Bożej, gotowych na głos naszego Pana do wykonywania Jego wspaniałego dzieła. I to jest taki jeden nurt, który możemy wyciągnąć nauczania z tej przypowieści dotyczący mnie, mojej osoby i wzrastania przed Bogiem. Ale też tutaj mówi o moim zadaniu, abym przekazywał tą prawdę dla innych i świadectwem swojego życia potwierdził, że rzeczywiście żyje we mnie mój Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus. Ludzie oglądający chcą zobaczyć tą prawdę, że tak rzeczywiście nastąpiła głęboka zmiana, że ten człowiek żyje zgodnie z wolą swego Boga, że dla niego Biblia nie jest tylko słowo, ale dla niego Biblia jest moc i siła w życiu i w pielgrzymce dla naszego Boga. Gdyby nie rozwijać tematu i tak bardzo krótko powiedzieć, kiedy Słowo Boże dla mnie jest literą, a właśnie wtedy, kiedy ja ją czytam, kiedy go słucham i nic z tym nie robię. Ale kiedy to Słowo, które czytam i słucham, zaczynam go wprowadzać w swoje życie, to ono zostaje ożywione przez moc Ducha Świętego, przez działanie Jezusa Chrystusa i wtedy to same Słowo staje się dla mnie mocą i siłą prowadzącą mnie w zbawcze ramiona mego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ale tu jest też taka wspaniała rzecz, pokazane, że ten człowiek musiał coś zrobić. To nie było tak, że dla niego wszystko Jezus zrobił. Jezus go uwolnił, oswobodził, a teraz idź i potwierdź, pokaż swoim życiem, udowodnij swoim życiem, że jest ta głęboka, potężna zmiana. I drodzy umiłowani, tak bardzo chciałbym, abyśmy bardzo głęboko przeanalizowali to miejsce Pisma Świętego, abyśmy zauważyli, jaka jest prawda wynikająca z Bożego Świętego Słowa. To miejsce Pisma Świętego mówi też o tym, że powinniśmy całkowicie być zdolnymi i gotowymi i przygotowanymi na to, aby też zapłacić cenę uczniostwa, cenę, którą oczekuje też od nas Bóg, te potwierdzające nasze oddanie, zaangażowanie i zaufanie naszemu Panu i Zbawicielowi. Dlatego, że i w naszym życiu znajdujemy się w tej krainie Gerezeńczyków, gdzie czasami doświadczamy takich sytuacji, mówimy bez wyjścia. Ale chwała Panu Bogu, że na drodze naszego życia stanął Jezus Chrystus, stanął nasz Pan i Zbawiciel. To On wyciągnął swoje dłonie, to On wyciągnął swoją rękę po to, aby dokonywać tej głębokiej przemiany, dokonywać tego wielkiego błogosławieństwa, abyśmy mogli z każdym dniem wzrastać i przybliżać się do naszego żywego, świętego Boga. Tak zauważymy, że to miejsce, to wydarzenie Pana Jezusa jest taką potężną szkołą, lekcją, której powinniśmy się nauczyć, którą powinniśmy sobie sami spokojnie w domu przeczytać, tak werset po wersecie i nie odnosić ich do tamtego wydarzenia, nie odnosić ich do tego dziesięciogrodzie, ale zadawać sobie pytanie, co ten werset mówi dla mnie. Dlaczego to wydarzenie jest tak obszernie opisane na stronicach Pisma Świętego? Dlaczego ono tak detal po detalu jest pokazane? A właśnie dlatego, że w nim powinniśmy znaleźć siebie. Że każdy ten werset Pisma Świętego, on w jakiś sposób przemawia do mego serca. Można by było jeszcze jedną myśl poruszyć bardzo głęboko. Oto ludzie zobaczyli człowieka, który zachowywał się nieracjonalnie i jak bardzo szybko włożyli do tej sprawy swoje ludzkie metody. Nie przyszło im na myśl skierować się do Boga, przynajmniej tutaj nie jest opisany w Ewangelii, ale swoimi metodami, łańcuchy, sznury, coś zrobimy, to nic nie dało. Ja myślę, że to jest taki następny punkt bardzo ważny, aby nie zapominać w każdej potrzebie, nie zapominać w każdej sytuacji, w której się znajdujemy, o tym, że mamy naszego Pana, że mamy Zbawiciela, że mamy Jezusa, że mamy tego, który powiedział, oto ja jestem z wami na każdy dzień waszego życia. Że mamy tego, który powiedział, idę do Ojca mego i Ojca waszego. Idę wam przygotować miejsce, kiedy przygotuję, przyjdę, abyście i wy byli tam, gdzie i ja jestem. Że mamy tego Zbawiciela, naszego najwyższego kapłana, który oręduje za nami. Apostoł Jan pisze, dziateczki, ja was proszę, abyście nie grzeszyli, ale gdyby, jeśli by się tak wydarzyło, to mamy o Ojca, orędownika naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Chwała naszemu Panu. I w każdej sytuacji naszego życia znajdziemy to, co powtarzam swoimi słowami. Mamy Jezusa, mamy naszego Zbawiciela. Możemy przyjść do Niego i On nigdy nie odwraca się od naszych problemów. Ale często w tych naszych problemach musi nastąpić, że tak określę, użyję takiego stwierdzenia, współpraca. Jezus czyni w moim życiu to, czego ja nie jestem w stanie uczynić. Ale to, co ja jestem w stanie uczynić, Jezus za mnie czynić nie będzie. To ja mam uczynić. I może kończąc na tym przykładzie wskrzeszenia Łazarza, tam jest bardzo wyraźnie pokazane tą prawdę, którą powiedziałem. Że Jezus czyni to, czego ja nie mogę uczynić, co nie jest w moich siłach, co nie należy do moich kompetencji, to należy do Niego i On to uczyni. Ale to, co ja mogę uczynić, to, co znajduje się w moich możliwościach, Jezus zostawia dla mnie. Przychodzą do grobu Łazarza. Jezus mocą, autorytetem swego słowa nie odwala kamienia, ale mówi, odwalcie ten kamień, bo to mogli uczynić ludzie. Ale już ludzie nie mogli wyprowadzić zmarłego Łazarza, aby wyszedł z tego grobowca. Więc tutaj wkracza moc i autorytet Bożego Syna. Pan Jezus mówi, Łazarzu, wyjdź. I Łazarz wychodzi. Ku zdziwieniu wszystkich, którzy stwierdzili, że przecież już i to ciało się rozkłada, że nie ma już żadnej możliwości jakiejkolwiek pomocy. Tego nie mógł uczynić człowiek. Tutaj musiała zaingerować Boża moc, siła naszego Mistrza i Zbawiciela. Łazarz wychodzi. I Jezus dalej nie używa swego autorytetu i mówi, niech te prześcieradła, płótna, którym był owinięty, niech one się rozwiną. Tylko znowu mówi do ludzi, bo to było w ich zakresie, w ich mocy, w ich sile. Weźcie i rozwińcie go. I oni go rozwijają. Drodzy moi, i ten werset, i to miejsce Pisma Świętego, i to polecenie, które wydał Jezus dla tego człowieka, ono właśnie zamyka się w tym. Abyśmy też zrozumieli tą prawdę, że mając potrzeby, mając problem, musimy pamiętać o tym, że z jednej strony mamy przywilej i prawo i nawet tą, powiem, że aż nawet obowiązek jako ludzie wierzący, aby sięgać do tronu Bożej łaski, Bożego miłosierdzia. Ale tam, gdzie znajduje się to w naszej ręce, za mnie, za ciebie, twój i mój Pan nie będzie czynił. To ja mam uczynić, to ty masz uczynić, to ty masz to zrobić. To ja mam wykonać rzeczy, które są w zasięgu moich możliwości. I dlatego to miejsce Pisma Świętego jeszcze i o tym nam mówi. Ono wskazuje, pokazuje to oczekiwanie mego Boga, to pragnienie mego Pana, abyśmy o tym pamiętali. Proszę zwrócić uwagę na Noego, kiedy miał nastąpić potop na tej ziemi. To jest coś ciekawego. Całą arkę zbudował Noe zgodnie z poleceniem Boga. Ale kiedy następował moment, że ta arka miała się stać zbawieniem, ratunkiem dla Noego i jego rodziny, to drzwi tej arki zamknął sam Pan. Bo to, co Pan zamknie, nikt nie otworzy. I to, co Pan otworzy, nikt nie zamknie. Drodzy panie, proszę zwrócić, tutaj znowu jest głęboka lekcja, którą powinniśmy bardzo mocno wyciągnąć. Zbudować zgodnie z rozkazem arkę mógł Noe. Ale zabezpieczyć ją na te straszne wydarzenia, które miały nastąpić i przenieść bezpiecznie mógł Pan. I Pan zamyka drzwi, aby woda nie zalała tej arki. Inaczej te zamknięcie drzwi, ja to tak może, nie jest tak napisane i proszę mnie nie łapać za słowa, ale ja to tak odbieram, jakie takie Boże błogosławieństwo, to zamknięcie drzwi, to jest jakby Boża pieczęć, płyń ta arka, a ta arka w tej chwili będzie bezpieczna dla Ciebie, Noe, i dla Twojej rodziny. I uratuje życie swoje i swojej rodziny. I proszę zwrócić uwagę, że wszędzie, gdzie dotykamy Bożych łask, Bożego błogosławieństwa, jest takie współdziałanie, jeżeli mogę tak określić, potężnej Bożej mocy, Bożej łaski, siły Ducha Świętego, a zarazem tego, abyśmy włączając się czynnie wykonywali to, co znajduje się w naszym zakresie. I dlatego dałby nam Bóg tej siły, tej mądrości, tego zrozumienia, abyśmy umieli rozumieć, czego oczekuje od nas Pan, czego żąda, co chciałby, abyśmy my uczynili i czynili. A wtedy ta Boża moc całkowicie w pełnym wymiarze będzie dokonywać i coraz większej i większej swojej działalności. Aż do tego momentu, gdzie apostoł Piotr powiedział, a tak szeroko przed wami będą otwarte bramy Królestwa Bożego. Chwała Panu Bogu. I tego z całego serca życzę wam i sobie, drodzy umiłowani. A ta historia, to wydarzenie, ta prawda, którą przeczytaliśmy z Ewangelii Świętego Łukasza, serdecznie was zapraszam. Siądźcie sobie jeszcze raz i tak werset po wersecie czytajcie. I po każdym wersecie zadajcie sobie pytanie, zadajmy sobie pytanie, co ten werset mówi do mnie, czego on o mnie uczy lub czego przez ten werset Bóg oczekuje ode mnie. Naprawdę wyciągniemy wspaniałą lekcję. W tym wydarzeniu jest pokazana taka Boża droga prowadzenia od problemów do wielkiej radości i szczęścia w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.